Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 6 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Vicesimo Quattro Dies Martis, Anno Domini Bis Millesimo Vigesimo Sexto. Państwa, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, każda interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Zapraszam do wspierania na Patronite. W gronie patronów witam pani Anna Biega, pani Barbara Dolińska, pani Jarosław Puczer, pani Agnieszka Wiśniewska, pan Michał Maliszewski, pan Paweł i pani Dorota Raspe. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i teraz mamy reklamę. Otóż sprzętowo.pl, komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, polizingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty jest 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl, rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Proszę Państwa, tutaj, ponieważ mamy dzisiaj mało czasu, a bardzo dużo tematów, w związku z tym zaczynam od razu bez żadnych wstępów. Otóż mamy teraz pierwszy temat, to jest jak zwykle sprawa takiego wstępu dydaktycznego. Jeżeli ktoś z Państwa nie chce tego wstępu dydaktycznego sobie posłuchać, to proszę sobie przewinąć, macie Państwo znaczniki na kolejny punkt. No właśnie, przepraszam, powiemy sobie dzisiaj, to będzie bardzo krótkie, natomiast wydaje mi się bardzo pożyteczna wiedza, ponieważ no powiedzmy czekają nas prawdopodobnie liczne bitwy morskie, a w każdym razie sprawy tego, co się dzieje na morzu, będą jeszcze przedmiotem różnego rodzaju konfliktów, w związku z tym dobrze byście Państwo wiedzieli, co to jest, bo wcześniej wspominałem, nie wytłumaczyłem, co to jest tak zwany nieszkodliwy przepływ. Nieszkodliwy, proszę Państwa, przepływ jest to jedna z fundamentalnych instytucji prawa morza, która równoważy suwerenność państwa nabrzeżnego nad jego wodami terytorialnymi z interesami społeczności międzynarodowej, czyli krótko mówiąc zasadą swobody żeglugi. Więc nieszkodliwy przepływ, w skrócie, to jest prawo każdego statku, zarówno państw nadbrzeżnych, jak i śródlądowych. Jeżeli państwo śródlądowe ma swoje statki gdzieś tam w dzierżawi, jakiś fragment portu, to może jak najbardziej pływać, prawda? Więc jest to nieszkodliwe, jest to prawo każdego statku do przepłynięcia przez morze terytorialne innego państwa pod pewnymi warunkami. Te warunki to jest, ogólnie rzecz biorąc, nienaruszanie pokoju, porządku publicznego ani bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego. Kluczowe jest tutaj słowo przepływ, to nie może być prawo przebywania na wodach terytorialnych, ale wyłącznie prawo tranzytu, czyli na przykład wejścia, wyjścia z portu, prawda, albo przepłynięcia sobie, bo jest akurat tak ładnie, droga wypadała. Natomiast co więcej, ten przepływ musi być ciągły oraz szybki. Zatrzymanie lub kotwiczenie jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy jest to incydentalne albo wynika z siły wyższej lub stanu konieczności, na przykład awaria, sztorm, ratowanie życia. Inne absolutnie nie. No więc gdzie obowiązuje ów nieszkodliwy przepływ? Ta regulacja wyłącznie dotyczy morza terytorialnego, czyli krótko mówiąc tego pasa wód do 12 mil morskich od linii podstawowej. Nie obowiązuje, tak? I to jest ważne, nie obowiązuje na wodach wewnętrznych, chyba że statek zmierza do portu lub z niego wychodzi, wtedy stosuje się zasady portowe, a nie nieszkodliwego przepływu. Po drugie, w wyłącznej strefie ekonomicznej i na morzu pełnym, tam mamy wolność żeglugi, więc nie ma nieszkodliwego przepływu. W cieśninach międzynarodowych używanych do żeglugi międzynarodowej, tam, jak Państwu wczoraj opowiadałem, obowiązuje prawo tranzytowego przepływu, które jest szersze i nie podlega tutaj kryterium nieszkodliwości. I na wodach archipelagowych państwa archipelagowego, tam albo nieszkodliwy przepływ ma miejsce, albo archipelagowy przepływ tranzytowy. O wodach archipelagowych będziemy sobie mówili, ponieważ będziemy mieli jeszcze jedno właśnie taki archipelag, przez który, i cieśninę zresztą też, przez który no, przepływ, gdyby został zahamowany z jakiegoś powodu, to rzeczywiście mielibyśmy kolejne miejsce, gdzie można zahamować praktycznie cały lub znaczną część handlu międzynarodowego. Ale to już na osobną pogadankę. W każdym razie, jakie kryteria musi spełnić ów przepływ, żeby był uznany za nieszkodliwy? To jest regulowane przez artykuł 19 ust. 1 Konwencji Prawa Morza, czyli UNCLOS-u. I tam czytamy: przepływ jest nieszkodliwy, dopóki nie narusza pokoju, porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa nadbrzeżnego. Taki przepływ powinien odbywać się zgodnie z niniejszą konwencją oraz innymi normami prawa międzynarodowego. I w artykule 19 ustęp 2 jest 12 przypadków, w których przepływ automatycznie staje się szkodliwy. To nie jest otwarty katalog, tylko te działania powodują automatyzm uznania szkodliwości. Więc jakie to są? To jest po pierwsze tak. Groźba lub użycie siły przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niezależności politycznej państwa nabrzeżnego, czyli jeśli sobie statki właśnie na przykład wpłyną i zaczną wysyłać groźby albo na przykład zagrażać żegludze czy coś takiego, to jest przepływ szkodliwy już, tak? Ćwiczenia z użyciem broni lub jakiekolwiek manewry wojskowe, zbieranie informacji na szkodę obronności państwa nabrzeżnego, czyli szpiegostwo, krótko mówiąc, w tym nasłuch elektroniczny na przykład, propaganda mająca na celu podważenie obrony lub bezpieczeństwa państwa, podnoszenie, opuszczanie lub zabieranie samolotów lub urządzeń wojskowych, czyli na przykład dronów, załadunek lub wyładunek towarów, waluty, osób wbrew przepisom celnym, podatkowym, imigracyjnym lub sanitarnym, czyli również kontrabanda, celowe i poważne zanieczyszczanie, to, wiecie Państwo, to były już legendarne, prawda, pomysły na to, że niektórzy armatorzy sobie myli statki po prostu i tam to, co w środku było, znajdowało się chwilę później na morzu terytorialnym, tak? Poza tym, nie wiem, co dalej chyba jest praktykowane, czy też nie, ale kiedyś to było podobno plagą, więc co więcej, połów ryb, prowadzenie badań naukowych lub hydrograficznych. Zobaczcie Państwo, jakie były konflikty dotyczące tych właśnie działań tureckich na wodach wokół Wysp Greckich. Potem zakłócanie systemów łączności lub innych instalacji państwa nadbrzeżnego i inne działania z zasadami niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego. Teraz mamy jeszcze kilka dodatkowych zasad dotyczących właśnie nieszkodliwego przepływu. Otóż statki podwodne i inne pojazdy podwodne muszą płynąć na powierzchni i pokazywać banderę. Czyli dotyczy to również okrętów wojennych, prawda, podwodnych. Statki nuklearne oraz statki przewożące materiały niebezpieczne muszą spełniać szczególne wymogi dokumentacyjne i ubezpieczeniowe. Państwo nadbrzeżne może wyznaczyć drogi morskie i systemy rozdzielenia ruchu. Wówczas statki są zobowiązane się do ich stosowania, czyli nie mogą sobie swobodnie pływać tak, gdzie chcą. Jeżeli państwo wyznaczy taką drogę morską, to muszą poruszać się po tej drodze morskiej. Oczywiście podstawą tutaj, jak powiedziałem, jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 roku, podpisana podczas konwencji w Montego Bay, prawda, znana jest czasami jako konwencja jamańska, ale ja się nie spotkałem, wszyscy piszą UNCLOS. Kluczowe przepisy to są artykuły 17-32, to jest cała regulacja nieszkodliwego przepływu, no jest to jedno z kluczowych zresztą ustaleń, prawda, tejże konwencji. Konwencja została w sumie ratyfikowana przez 168 państw plus Unię Europejską, w tym Polska to jest zratyfikowała w 1995 roku. Wcześniej obowiązującą konwencją to jest konwencja genewska o Morzu Terytorialnym i Strefie Przyległej, no ale praktycznie została zastąpiona przez UNCLOS. To jest istotne, no bo tutaj ponad 30 krajów nie ratyfikowało z różnych przyczyn, w tym m.in. stroną konwencji nie są Stany Zjednoczone, głównie właśnie ze względu na takie nowe regulacje, które wykraczały poza prawo zwyczajowe właśnie w konwencji UNCLOS. No to już jest tak, na inną opowieść. No dobrze, proszę Państwa, to tyle tego wstępu.
Partnerem strategicznym kanału jest Mennica Kapitałowa, dostawca fizycznego złota i srebra. Mennica Kapitałowa. Zaufanie budowane przez lata.
Dydaktycznego, jak widać, dzisiaj był dużo krótszy, bo mamy bardzo, bardzo dużo do opowiadania. Dużo się dzieje. Najpierw, proszę Państwa, opowiemy sobie o kronice wojennej. Kronika wojenna, dużo się bardzo dzieje od momentu, szczególnie kiedy Trump najpierw ogłosił moratorium na ataki na infrastrukturę energetyczną Iranu. 40 minut później samoloty humanistycznej armii zaczęły atakować tą infrastrukturę między innymi. To tak na marginesie a propos tego, ile tam to słowo Trumpa znaczy. Natomiast no, najpierw powiedzmy sobie, co się wydarzyło, tak? Więc na pewno mamy informacje o wielkim ataku na Tel Awiw. Tutaj widać, znaczy te zdjęcia, które pokazuje się z ulic, no to pokazują rozległe zniszczenia. Budynki, prawda, jeden budynek tam się prawie że zawalił częściowo, samochody spalone i tak dalej. Wiadomo, że ten atak był duży, zmasowany. Wiadomo też, że tak przy okazji, tam mi właśnie ktoś podesłał wideo, które właśnie było publikowane z uderzenia w Jaffę. Potem się okazało, że no, państwo położone tam, gdzie chcę, stwierdziło, że nie, to jest fejkowy, bo to nie jest z dzisiaj, tylko z wczoraj. Ale wczoraj w ogóle nie informowało, że były jakiekolwiek uderzenia w Jaffę. Więc to tak na marginesie właśnie to są te uroki propagandy wojennej, z którymi się niestety musimy jako widzowie borykać. Co jeszcze wiadomo? Iran twierdzi, że w atakach Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, w sumie na drogę do Jerozolimy odeszło 208 dzieci już do tej pory. Liczba właśnie wzrosła do 208 osób, to poinformował szef służb ratunkowych. Co więcej, w oświadczeniu wideo opublikowanym przez państwową stację IRIB, Jafar Miatfar powiedział, że spośród właśnie z 208, które odeszły na drogę do Jerozolimy, 168 to jest z tej szkoły, prawda, Minab na początku wojny. Teraz kolejne informacje, dwie osoby odeszły na drogę do Jerozolimy, 5 zostało rannych w humanistycznym jak najbardziej ataku na południowy Bejrut. Wiadomo, że to jest takie miasto dzielnica, bo tam się te miasta przenikają prawie jedno za drugim. To jest w Beszamun na południe od Libanu, znaczy od Bejrutu. I tutaj libańskie media państwowe poinformowały, że państwo położone tam, gdzie chce, przeprowadziło w ciągu nocy co najmniej 7 nalotów na cele w południowym Bejrucie. Znaczy, humanistyczna armia, żeby nie było, humanistycznie poinformowała mieszkańców, że mają się ewakuować, no ale mają się ewakuować z regionu takiego, gdzie prawie milion ludzi musi po prostu opuścić swoje domy, co jest nieprawdopodobne. Zresztą Liban nie ma takich w ogóle zdolności do przechowania tych ludzi gdziekolwiek. No może kilkadziesiąt tysięcy to tak, ale ponad milion to już na pewno nie. Kolejna informacja jest taka, że żebyśmy tutaj nie używali takiego brzydkiego słowa osadnicy, bo tutaj pewnie algorytmy już je znają, więc nie używamy tego słowa, ale używajmy słowa pionierzy. Otóż radośni pionierzy już trzecią noc z rzędu sprawdzają łatwopalność zarówno pojazdów, jak i domów na zachodnim brzegu. W tej chwili sprawdzali również balistykę lotu kamieni w pobliżu wojskowego punktu kontrolnego Zatara na południu od Nablusu. Tutaj głównie sprawdzano, to pewnie sobie w ramach jakiegoś programu badawczego, bo przecież jakżeby inaczej, sprawdzano, proszę Państwa, wytrzymałość zarówno kierowców, jak i pojazdów na rzucane masowo kamienie. Tam przejeżdżały samochody, a oni sprawdzali, czy te kamienie się odbiją, a może właśnie badali trajektorię lotów. Wiesz Państwo, to jest ważne. Potem można napisać taki raport do producenta i powiedzieć na przykład, że jak się rzuca na przykład, nie wiem, kamieniem albo butelką z benzyną w taki samochód, to się ta butelka nie odbija, albo ten kamień, tylko właśnie trzeba byłoby wzmocnić tę tutaj elastyczność, nie wiem, tych konstrukcji. Tak? Więc bardzo pożyteczne działanie pionierów. Co więcej, również przypomina się też, że w sobotę pionierzy sprawdzili łatwopalność kilku domów i pojazdów w okolicach Dżeninu, a następnego dnia powrócili, żeby również sprawdzić wszystkie te czynniki, no, wpływające przecież na bezpieczeństwo pożarowe, czyli znowu sprawdzili łatwopalność pojazdów i domów w okolicach Nablusu. Teraz tak, jeśli chodzi teraz o to, co się dzieje jeszcze w samym Iranie, to irańskie media i urzędnicy po pierwsze zaprzeczyli, to, ale będziemy za chwileczkę o tym mówić obszernie, o prowadzeniu rozmów pokojowych z Teheranem. Tak na marginesie powiem Państwu, że to już jest tak karykaturalne, ale to będziemy sobie za chwileczkę o tym opowiadać. No, krótko mówiąc, ja już napisałem też na Twitterze, ale tutaj Państwu powtórzę, że ponieważ Trump upiera się cały czas, że on rozmawia, że były rozmowy między Kushnerem i Witkowem i one były bardzo owocne. Co więcej, powtarza, jakby powtórzył nawet ustalenie dotyczące programu jądrowego irańskiego. Zaczęliście Państwo, to jest tak. Rzeczywiście takie rozmowy miały miejsce, ale przed wojną. Co więcej, te ustalenia sprzed wojny. W związku z tym powstaje pytanie, Iran co więcej zaprzecza, jakoby od tamtej pory były jakiekolwiek rozmowy z Iranem. Nawet były takie sondowania Iranu, pod jakim warunkami mógłby się wycofać jak gdyby z ataku, ale one były robione przez państwa trzecie, prawda, czyli przez państwa arabskie, które to sondowały. Może sondowały na polecenie administracji amerykańskiej, natomiast na pewno żadnych bezpośrednich rozmów ani tajnych, ani jawnych nie było. No więc, wiecie Państwo, ja mam takie podejrzenie, bo w tym samym czasie, czyli w weekend, w Waszyngtonie, jeżeli dobrze pamiętam, to gościła delegacja ukraińska. Z Ukraińcami były te rozmowy, więc może się po prostu Trumpowi potęgowało. No tam rozmowy to rozmowy, wojna to wojna. I potem tacy biedni Ukraińcy, prawda, dziwią się, że Witkow i Kuszner żądają od nich, nie wiem, żeby nie blokowali cieśniny Ormus, tak? I nie uzbrajali milicji, powiedzmy, w Libanie. No, na pewno konstruktywnie zgodzili się, prawda, bo tutaj lekarz kazał przytakiwać, więc przytakujemy, ale chyba niewiele więcej. No bo nie ma innych rozmów, a w każdym razie nie było innych rozmów, przynajmniej to już oficjalnie z kilku źródeł, czy nawet kilkunastu źródeł irańskich tak to podają, tak? A Trump mówi, że były. I co mu zrobimy? No jak były, to były. W każdym razie Arabia Saudyjska, właśnie Iran poinformował o atakach na obiekty energetyczne w regionie Isfahanu i Horamshahr. Tam między innymi na taki rurociąg, który doprowadza, zdaje mi się, gaz do Horamshahru. Arabia Saudyjska przechwyciła falę ponad 20 dronów we wschodniej części kraju podczas kilkugodzinnego nocnego ataku. Kuwait odpowiedział na atak dronów i rakiet, a w Bahrajnie włączono syreny alarmowe, jak zostało opisane. Ponadto państwo położone tam, gdzie chce, nasiliło ataki na Liban, to już Państwu powiedziałem. Są również nowe ostrzeżenia dotyczące podróży. Chiny ponownie wezwały swoich obywateli do opuszczenia państwa położonego tam, gdzie chce, jak najszybciej. Stany Zjednoczone natomiast ostrzegły, a dokładnie mówiąc, ambasada Stanów Zjednoczonych w Mauretanii. Jakbyście Państwo przebywali w Mauretanii, to jest moment, kiedy powinno się pojawić napis u Was na telefonach RUN, czyli uciekaj. Bo w Mauretanii ostrzeżono przed zwiększonym ryzykiem ataków terrorystycznych. Co teraz ciekawostka? Otóż Korea Południowa negocjuje z, zresztą jest kolejnym krajem, który zwrócił się do Iranu o ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Tutaj premier Korei Południowej odwołał podróż do Chin, żeby właśnie się skupić na ekonomicznych skutkach wojny. Tu zresztą trzeba pamiętajcie Państwo, że o ile Chiny mają bardzo zróżnicowany ten portfel, również możliwość, czy ten portfel zakupów gazu i ropy, o tyle na przykład bardzo mocno od zatoki uzależnione są właśnie Korea Południowa i Japonia. No więc to jest tak, że cena ropy Brent wzrosła do ponad $100 za baryłkę, no ale to jak Państwo wiecie, tam są te wypowiedzi kolejne Trumpa, będzie zresztą dzisiaj już jakieś śledztwo zaczęto robić w tej sprawie, ponieważ no, wiele wskazuje, wiecie Państwo, Irańczycy powiedzieli jedną rzecz, że wszystkie te wypowiedzi Trumpa, te, które dotyczyły rozmów, służą tylko i wyłącznie spekulacjom na rynku ropy. No i jak się dzisiaj okazuje, Financial Times pisze, że tak, oczywiście właśnie dokładnie tak się zdarzyło. Prawdopodobnie ktoś musiał, być może z otoczenia Trumpa, w każdym razie wiedzieć dokładnie, że Trump coś napisze w ciągu 10 minut i no i właśnie coś się wydarzyło dalej. $500 milionów zmieniło właściciela. Otóż Państwa, mamy z państwa położnego tam, gdzie chce. Otóż humanistyczna armia ogłosiła rozpoczęcie nowej fali ataków na Teheran po tym, kiedy Trump zasygnalizował wstrzymanie amerykańskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Natomiast siły obronne, czyli humanistyczna armia, no, oświadczyły, że będą kontynuować działania zgodnie z wytycznymi rządu swojego kraju do czasu otrzymania innych informacji. I to się dokładnie wydarzyło 40 minut po tym, jak Trump ogłosił to niby moratorium. To IDF oświadczyło, że właśnie rozpoczęło kolejną falę ataków na infrastrukturę reżimu irańskiego w całym Teheranie. Przedstawiciele humanistycznej armii poinformowali na przykład Guardiana, że infrastruktura energetyczna zostanie oszczędzona, sugerując, że jednak państwo może tam, gdzie chce, mogłoby pójść w ślady Waszyngtonu. Rzecznik humanistycznej armii powiedział do dziennika Times of tamten kraj, że wojsko nie może komentować ogłoszeń prezydenta USA, ponieważ jest to sprawa polityczna i że humanistyczna armia działa zgodnie z wytycznymi rzymiańskiego kierownictwa politycznego i będą kontynuować ataki na Iran zgodnie z instrukcjami. I plan ten obowiązuje do odwołania. No więc tutaj rzekomo ten kolejny atak był w tym momencie, jeśli chodzi o skalę, to był bezprecedensowy. Znowu atakowano Teheran. Państwo położone tam, gdzie chce, nie groziło ostatnio atakiem na takie cele, ale minister obrony, który się ładnie nazywa Katz, ksywa Hangover, powiedział w niedzielę, że ataki na Iran i infrastrukturę, od której jest zależny, znacznie się nasilą. No więc IRGC ogłosiło, że jego siły rozpoczęły nowy atak na cele w państwie położonym tam, gdzie chce. Co jeszcze można powiedzieć? W poniedziałek jeszcze właśnie w oświadczeniu na Telegramie humanistyczna armia poinformowała ataku na kilka baz wojskowych i składów broni w ramach nowej serii ataków na Iran. Notabene, proszę Państwa, trzeci tydzień i oni jeszcze, tam są jeszcze jakieś składy broni oraz na siedzibę obrony powietrznej korpusu IRGC, co jest też dziwne, znaczy co też, no to co do tej pory bombardowali, jeżeli do tej pory 8 tysięcy celów i kwatera główna Wojsk Obrony Powietrznej nie została zaatakowana. To jest w ogóle jakieś kuriozum. Oraz bazy i ośrodek wywiadowczy sił Al-Quds i Centrum Produkcji Pocisków Rakietowych Ministerstwa Obrony, więc znowu pytanie, co było wcześniej atakowane. Tutaj mamy jeszcze w sumie łączna liczba osób, które odeszły na drogę do Jerozolimy, wojskowych i cywilnych, uwaga, to jest bardzo ważne, to Guardian potwierdza, przekroczyła 1500 osób, niektóre organizacje praw człowieka nawet mówią o 3000. Proszę Państwa, no to ja jeszcze raz zaznaczę, no siły zbrojne Iranu liczą sobie no minimum, tak, według tych danych minimalnych Stanów, ponad 300 tysięcy żołnierzy. Jeżeli włącznie z cywilami, których zresztą jest lista, jest dosyć dokładnie uzupełniana i to jest liczone, to jest 1500 osób, to gdzie tu mamy zlikwidowanie do zera armii irańskiej? No 3000, a 300 tysięcy, a już nie mówiąc o tym, że 300 tysięcy to jest w czasie pokoju, nie w czasie wojny, gdzie tam jest jeszcze kilkaset tysięcy, 600 tysięcy bodaj był, jest jeszcze jako rezerwa. Tak? Przy czym nie wiem, czy to jest właśnie liczone razem z Basidżem, czy nie, no ale to tak czy inaczej, no gdzie tutaj 1500. Więc co więcej, humanistyczna armia twierdzi, że od początku wojny zniszczyła lub unieruchomiła 330 z 470 wyrzutni rakiet balistycznych, że wiele z nich zostało uszkodzonych w wyniku nalotów, a pozostałe zostały unieruchomione po ostrzale wejść do podziemnych magazynów. Wojsko poinformowało, że jego siły powietrzne nadal atakują pozostałe wyrzutnie. I tutaj twierdzą, że liczba ataków rakietowych na państwo położone tam, gdzie chce, spadła w ostatnich dniach do około 10 dziennie w porównaniu z około 90 na początku konfliktu. No i to jest znowu, proszę Państwa, ten sam bajer, bo to jest tak, że rzeczywiście pierwszego dnia i drugiego dnia były potężne ostrzały, a potem one się wyrównały, natomiast nie jest to na pewno 10 rakiet dziennie, tak? A jeżeli dodamy te 10 rakiet jeszcze do tych 10 rakiet zestrzeliwanych przez Kuwejt, 10 przez Jordanię, 10 przez Arabię Saudyjską, to nagle nam się zbiera całkiem spora grupa jak na brak możliwości wystrzeliwania. Tym bardziej, że Iran pokazał jakieś tam kolejne swoje podziemne umocnienia, gdzie pokazano po prostu, jak sobie te rakiety tam są automatycznie ładowane na jakieś tam prowadnice i później się tylko wyjeżdżają z tych gór, prawda, i z tych gór gdzieś tam strzelają, nawet w niektórych przypadkach to wygląda jakby z podziemia po prostu, czyli jakichś silosów wylatywały te rakiety. Co więcej, jeszcze państwo położone tam, gdzie chce, kontynuuje kampanię militarną w Libanie. Tutaj Ministerstwo Zdrowia to już powiedziałem, po czym informowało. Co więcej, wojska humanistyczne zajęły pozycję w południowej wiosce Ayt al-Chaab. No i chyba to... jeszcze ostatnia, że najważniejsza, zapomniałbym właśnie. Otóż Belzebub Smotrich który jest, jak Państwo wiecie, ministrem finansów państwa położnego tam, gdzie chce, wezwał oficjalnie do aneksji terenów południowego Libanu, deklarując, że musi ustanowić po prostu państwo położone tam, gdzie chce, suwerenność nad kontrolowanymi przez siebie terytoriami. No właśnie, Smotrich powiedział, że kampania wojskowa w Libanie musi zakończyć się zupełnie inną rzeczywistością, jak właśnie przede wszystkim zmianą, oczywiście decyzją Jabollahu, jak i zmianą granic państwa położonego tam, gdzie chce. Wyraźnie to tu mówię, w każdym pokoju, w każdej dyskusji, nową granicą państwa położonego tam, gdzie chce, musi być rzeka Litani. Czyli tak mniej więcej 1/10 terytorium Libanu ma zostać anektowane do państwa położonego tam, gdzie chce. Proszę Państwa, i przechodzimy teraz do tematu drugiego, to jest tego tematu tytułowego. Otóż Trump szuka sposobu na wyjście, tak, na zakończenie wojny. To się ładnie nazywa strategii wyjścia, ale to tak naprawdę to chodzi o wyjście z twarzą. Trump musi znaleźć jakiś sposób, żeby ogłosić zwycięstwo. W związku z tym, tak jak ja mówiłem Państwu, że ponieważ cele nakreślone na początku tej wojny i w trakcie są do tego stopnia nierealistyczne, że trudne do zrealizowania, znaczy od razu zaznaczam, one nie są niemożliwe, tylko tyle, że po prostu trzeba byłoby zaangażować się w tym Iranie na rok co najmniej, trzeba byłoby wysłać wojska lądowe. Te ataki trzeba byłoby niestety zacząć rozstrzygać. Zresztą, wiecie Państwo, nawet ta infrastruktura energetyczna, tam jest ponad 100, a nawet ja czytałem, że nawet gdzieś 400 nawet jest tych małych elektrowni w całym Iranie. Ile jest, to tak do końca niestety chyba nie wiadomo też. W każdym razie możliwość ich zniszczenia wszystkich, to też nie jest jeden dzień. Co więcej, prawdopodobnie Trump liczył, że po tym ultimatum 48-godzinnym Iran przyjdzie i będzie prosił o rozmowy, ponieważ Trump zapowiedział, że będzie niszczył infrastrukturę energetyczną, właśnie elektrownię, poczynając od największej, która zdaje się daje jakieś tam 2 czy 3% zapotrzebowania Iranu w energię elektryczną, więc tutaj też jakiegoś tam tragedii nie ma. Natomiast to, czym odpowiedział Iran się znowu nie ugiął, znowu się nie poddał. Co więcej, odpowiedział tym, że on zniszczy konkretne obiekty w krajach arabskich. No więc państwa arabskie, kiedy zobaczyły tę listę obiektów, wykazały się daleko posuniętym przerażeniem. Co prawda one już zaczęły teraz przebąkiwać nawet o tym, że się mogą włączyć do tego konfliktu, bo wtedy rzeczywiście nie będą miały wyjścia, ale zniszczenie tych obiektów, tych bodajże 11, po pierwsze jest jak najbardziej w zasięgu Iranu. Iran dysponuje jeszcze takimi ilościami rakiet i taką siłą uderzenia tych rakiet, że bez chyba większego problemu będzie w stanie zniszczyć te obiekty albo takie uszkodzić, że odbudowa ich potrwa lata. Po drugie, to spowoduje tak samo jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wyłączenie prądu oznacza tak naprawdę wyłączenie reszty przemysłu, w tym między innymi, już nie mówiąc tam o jakichś tam farmach, serwerów, prawda, i tak dalej, ale przede wszystkim instalacji odsalania wody, pomp i odsalania wody, całej tej właśnie filtrów, co spowoduje katastrofę już humanitarną wręcz. I te państwa zdają sobie sprawę, że w takiej sytuacji z niektórych miejscowości jedynym sposobem będzie po prostu ewakuacja ludności. Być może do innych krajów, bo tutaj nie będą mieli zdolności do utrzymania takiej liczby osób, które nie mają wody. Wiecie Państwo, to zaczyna przypominać sytuację a la Duna, prawda, Herberta. Więc to jest duży, duży problem. I w takiej sytuacji prawdopodobnie te kraje również zaczęły już tym razem na poważnie dzwonić do Trumpa i zapytać się, czy on aby na pewno wie, co robi. Bo zdaje się tutaj ten sojusz z Amerykanami naraża te państwa, krótko mówiąc, i to już jest zagrożenie egzystencjalne. O ile dla Iranu to cały czas nie jest zagrożenie egzystencjalne, o tyle dla państw arabskich, szczególnie właśnie dla Emiratów Arabskich na przykład, wyłączenie prądu w Dubaju, wyłączenie wody w Dubaju, proszę Państwa, to jest masowa ewakuacja w tym momencie. To tam będzie dalej funkcjonował, jeżeli nie będzie miał dostępu do wody, za wyjątkiem może jakiejś przywożonej, butelkowanej. Ale tak się, powiedzmy, w dłuższym okresie nie da się tak funkcjonować. Już nie mówiąc, prawda, o hotelach, inwestycjach, to wszystko zostałoby trwale uszkodzone, w tym sensie, że ludzie by raczej, znaczy ta, zmniejszyłyby się prawdopodobnie ceny nieruchomości, delikatnie mówiąc, w Emiratach. Więc to jest już groźba, ta groźba była ze strony Iranu bardzo poważna. No i państwo się zgodzicie chyba, że jeżeli takie państwo, jak państwo położone tam, gdzie chce, przy tym swoim potężnej obronie przeciwrakietowej, wielowarstwowej, jeszcze podwójne te warstwy są, bo są systemy i amerykańskie, i tamto krajowe, nie jest w stanie zatrzymać rakiet lecących na przykład na Arat czy Dimonę, no to tym bardziej, sorry, jedna bateria Patriot i gdzieś tam kilku żołnierzy uzbrojonych w zaostrzone krzemienie, no nie do końca są w stanie zestrzelić, powiedzmy, takie rakiety, chociażby te kasetowe, prawda, irańskie, szczególnie gdyby zaatakowano tymi właśnie balistycznymi, które wylatują sobie poza atmosferę. Tutaj nie mają te systemy Patriot, moim zdaniem, żadnego pomysłu na to, co w takiej sytuacji ewentualnie zrobić. Więc to jest jak gdyby jedna sprawa. Druga to jest taka, że Trump w tej chwili twierdzi, ale tak jak mówię, proszę Państwa, media amerykańskie powtarzają to tak jak gdyby bezrefleksyjnie, nawet w niektórych z nich w ogóle nawet nie ma tego komunikatu ze strony irańskiej. Więc no, ta propaganda zaczyna być nieznośna. No bo ja rozumiem, że okej, przedstawia się, że Trump powiedział, ale Irańczycy powiedzieli coś innego, a tutaj jest, że nie, Trump powiedział. No dobrze, ale w każdym razie to jest tak, że tutaj Trump powiedział, że chyba, jak rozumiem, on próbuje to przedstawić, że w wyniku tych gróźb, że kraje, czyli Iran rozpoczął produktywne rozmowy po raz pierwszy od wybuchu wojny, że tutaj Trump zaczął opowiadać właśnie, znaczy odstąpił od tej groźby ataku w ciągu 48 godzin. Przypomnijmy, że to jest, że to miało być w odwecie za zamknięcie cieśniny Ormus. Więc no, Iran miałby odblokować cieśniny Ormus. Otóż irańscy urzędnicy publicznie zaprzeczyli, w tym najpierw przewodniczący parlamentu, potem iluś tam anonimowych urzędników, że w ogóle jakiekolwiek negocjacje trwają w sprawie warunków zawieszenia wojny. Teraz amerykańscy urzędnicy pytani przez m.in. Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, prawda, i tam jeszcze inne te gazety czołowe, stwierdzili, że kontakty były na bardzo wczesnym etapie, nie miały charakteru merytorycznego, a tak jak mówię, no, z informacji z krajów arabskich, to wygląda w ten sposób, że Amerykanie sondowali przez kraje arabskie, czyli te, które tutaj przychodzą i płaczą Trumpa, no na jakich warunkach, powiedzmy, Iran gotów byłby zaprzestać również działań wojennych, bo Iran wyraźnie powiedział, że nie on zaczął tę wojnę, ale on tę wojnę będzie kończył. To znaczy w tym sensie, że to oni powiedzą, kiedy przestaną strzelać rakietami. Tak na marginesie to jest spójne z tym, co również mówił Yahu Natan, bo z tego, co zrozumiałem, przynajmniej z tych fragmentów wypowiedzi, które się dzisiaj pojawiły w internecie, to zdaje się, on powiedział, że to on będzie decydował, tak? Znaczy, że to nie Amerykanie będą decydowali o tym, kiedy zaprzestać ataków, że to jakby państwo położone tam, gdzie chce, chyba nie jest zobowiązane do ciągu dalszego. Znaczy do podążania za Trumpem. No ale to zobaczymy, to się pewnie wyjaśni dzisiaj w ciągu dnia, bo pewnie to będzie też podnoszone przez dziennikarzy w pytaniach do Trumpa. I pewnie jutro będziemy mieli odpowiedź, jak on to widzi. Trump zapowiedział, że przedłuży termin do piątku, aby dać czas na kontynuację rozmów. Od razu Państwu powiem, że moim zdaniem to jest fałszywy znowu, znaczy to jest ściema tak zwana. Dlaczego? Dlatego, bo w tym samym czasie pojawiły się informacje, że właśnie w piątek dopłyną pozostałe wojska lądowe. W związku z tym, proszę Państwa, moim zdaniem to jest po raz kolejny próba udawania rozmów, że jakieś rozmowy trwają. Co więcej, ponieważ tych rozmów nie ma, w związku z tym Trump swobodnie będzie mógł powiedzieć na przykład w piątek, że Iran jest nieustępliwy, rozmowy załamały się, ale właśnie przypłynęli, o jakże jakiś szczęśliwy przypadek, ja do piątku powiedziałem, że nie zaatakujemy, a właśnie dzisiaj przyjechali Marines, akurat jak się giełda jeszcze zamknęła, bo jak Państwo wiecie, zwykle atakują wtedy, kiedy jest zamknięta giełda, żeby jakby coś poszło mocno nie tak, to żeby jednak nie było za dużych tąpnięć i spekulacji na tej giełdzie. W związku z tym właśnie no tutaj Trump powiedział dziennikarzom w poniedziałek, oferujemy 5-dniowy okres, zobaczymy jak to pójdzie, a jeśli pójdzie dobrze, to ostatecznie rozstrzygniemy tę sprawę. W przeciwnym razie będziemy bombardować z całych sił, to powiedział Trump. No więc Trump niby wycofał się z tej opcji militarnej, natomiast przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i państwa położonego tam, gdzie chce, poinformowali, że kontynuują ataki na Iran. Właśnie wskazano, że zmierzają Marines i że Trump właśnie prawdopodobnie w ten piątek, kiedy właśnie ogłosi, że to, te rozmowy się załamały, chociaż ich nie było, więc tym bardziej się mogą załamać, to ogłosi atak na wyspę Hark. To jest główne irańskie centrum eksportu ropy naftowej oraz być może wyśle wojska lądowe właśnie do Isfahanu czy do Fordo, prawda, no tam, gdzie są jeszcze, gdzie może być ten wysoko wzbogacony uran. Od razu Państwu powiem, że ponieważ to wygląda już na sporą ustawkę ze strony Amerykanów, czyli krótko mówiąc, muszą mieć pretekst, żeby się wycofać, ja się zastanawiam, czy oni własnego uranu nie przywiozą tam ze sobą. Od razu powiem dlaczego, bo jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że gdzieś tam w tych podziemiach głęboko, to mówimy o kilkuset metrach pod ziemią, tuneli, korytarzy, jeszcze być może częściowo zawalonych, prawie na pewno zaminowanych, znajdują się gdzieś tam te beczki czy jakieś reklamówki, bo to nigdy nie wiadomo, wiecie Państwo, to w krajach azjatyckich to nie takie rzeczy, prawda, Państwo pewnie, czy Państwo widzieliście, jak benzynę na przykład się kupuje, to się kupuje w takich starych butelkach po coli i tak dalej, więc no może tam właśnie w reklamówkach mają ten uran, to żeby się do niego dokopać, to jest potrzebny ciężki sprzęt i pewnie ze 2 tygodnie na kopanie, no żeby to krótko mówiąc się tam gdzieś dodłubać do tego. Więc jak to ma wyglądać, że ci Marines tam przyjadą i co? I będą sobie siedzieli na tej górze i podziwiali widoki, prawda? Czy tam, nie wiem, ścigali się z lokalnymi kozicami górskimi, bo tam są kozice, prawda? Zresztą bardzo fajne. I tak dalej, tak? Znaczy, czy będą sobie upalać się? No nie wiem, że coś, no coś muszą... Chyba, że IRGC, prawda, znajdzie dla nich zajęcie, bo no mało prawdopodobne jest, żeby, krótko mówiąc, weszli, wyszli do miejsca, które zresztą widać było przed wojną, zalanie betonem na przykład wjazdów do tego, zbudowanie takiej konstrukcji, zalano to betonem, no więc wysadzanie tego, przebijanie się przez to prawdopodobnie chwilkę jednak zajmie. Chyba, że wszyscy przywiozą ze sobą jakieś specjalne łopaty i kilof. Więc krótko mówiąc, Trump był pytany, nie podał niewiele szczegółów na temat rozmów z Iranem, poza informacją, że negocjacje przeprowadzali Kushner i Witkow. No więc ja wiem, że oni akurat mieli rozmawiać z Ukrainą, w związku z tym może z nimi porozmawiali. Powiedział też, że komunikuje się bezpośrednio z jednym z irańskich przywódców, nie podając nazwiska, no więc żaden z przywódców na razie się nie przyznaje, żeby z kimkolwiek, ktokolwiek z nimi rozmawiał. Teraz amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Witkow próbował się kontaktować z Arakcim, natomiast z tego, co słyszałem, Arakci po prostu nie powiedział, że się nie zgadza na rozmowy i zanim się tych rozmów nie odbył w ogóle. Więc irańscy urzędnicy zaprzeczyli w poniedziałek, jakoby negocjowali ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ghalibaf to jest ten sam, który był kandydatem na prezydenta, jest przewodniczącym irańskiego parlamentu. On napisał w mediach społecznościowych, że komentarze Trumpa są próbą wyjścia z impasu, w których znalazły się Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce. No więc ja co prawda, proszę Państwa, jestem daleki od hura optymistycznej strategii komunikacyjnej Iranu, no ale to jest pewien impas, proszę Państwa, bo impas polega na bardzo prostej rzeczy. Nie da się tymi bombardowaniami, nawet jeżeli będą trwały jeszcze 2 albo 3 tygodnie, zrealizować żadnego z tych celów, które zostały, znaczy cele państwa położonego tam, gdzie chce, to jak najbardziej tak. Im dłużej, im więcej będzie tych bombardowań, tym bliżej tego celu, prawda, czyli zdegradowania gospodarki, infrastruktury Iranu. Natomiast jeśli chodzi o cele amerykańskie, no to tam nijak to się ma do tego. Chyba, żeby... Jeszcze, proszę Państwa, Lindsey Graham, który powiedział, że przecież zdobyliśmy, że nie wierzymy, tam jakiś specjalista był cytowany, powiedział, specjaliście nie wierzymy, ja nie wierzę, ale wierzę w korpus, czyli chodzi o korpus piechoty morskiej, zdobyliśmy Iwo Jimę, to i tutaj tą, że w domyśle tą wyspę Hark zdobędziemy. No tak, tylko proszę Państwa, po pierwsze ta wyspa Hark jest trochę większa, jest płaska, więc tam się nie ma specjalnie gdzie ukryć. Jeżeli by nawet wylądowali, no to musieliby, nie wiem, ze sobą jakieś góry przywieźć, tak jak na Iwo Jimie. Poza tym na Iwo Jimie, jeżeli dobrze pamiętam, to odeszło na drogę do Jerozolimy chyba 7,5 tysiąca, jak nie więcej, Marines, a tutaj Amerykanie mają wszystkiego 4,5 tysiąca. Więc no to nawet tam walczyli chyba 20 kilka dni, więc tutaj by starczyło ich na jakieś 7 maksymalnie i skończyliby się Marines, prawda, na wyspie. Więc to jest, takie analogie są, oczywiście brzmią dobrze w telewizji, ale chyba nikt ich dobrze w Stanach Zjednoczonych też tego nie odebrał, za wyjątkiem jakichś już największych fanatyków magii. Co więcej, w wywiadach 4 irańskich urzędników stwierdziło, że wiadomości przekazywane za pośrednictwem pośredników i pośrednich pośredników z Amerykanami, to były dociekania ze strony amerykańskiej, jak deeskalować konflikt, a nie cokolwiek więcej. No więc urzędnicy twierdzą, że Araqchi powiedział Witkowowi, że Iran nie jest zainteresowany tymczasowym zawieszeniem broni i domaga się trwałego porozumienia pokojowego z gwarancjami, że USA i państwo położone tam, gdzie chce, nie zaatakują go ponownie. Irańczycy również, ale to jest to samo stanowisko praktycznie, które było w czasie, znaczy przed jeszcze wojną. Irańczycy również domagają się złagodzenia konkretnych sankcji gospodarczych, co ma nastąpić ewentualnie tutaj no, dopiero wtedy, jak Iran wywiąże się ze swoich zobowiązań nuklearnych i innych zawartych w jakimkolwiek porozumieniu. No ale to, proszę Państwa, to wszystko było mówione w czasie tych poprzednich rozmów. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że mamy, że o ile możemy, znaczy jakby chyba największym dyskomfortem dla Witkowa i Kushnera, no to były po pierwsze obecność ministra spraw zagranicznych Omanu, który opowiedział, jak było na tych negocjacjach, ale był jeszcze specjalista tam zaproszony, nie wiadomo jakich, chyba przez Oman, z Wielkiej Brytanii, notabene jakiś wywiadowca ich, który w prasie brytyjskiej dokładnie opisał właśnie, co tam się działo i dokładnie właśnie stwierdził, że Iran zgodził się na bardzo daleko posunięte ustępstwa dotyczące tego programu atomowego, w tym pozbycia się tego wzbogaconego uranu. W związku z tym to, że Witkow i Kushner wyszli i powiedzieli, że tam się na nic nie zgodzono, to jest po prostu kłamstwo. Ale kłamstwo, które miało uzasadnić atak, który miał doprowadzić operacja specjalna do bardzo szybkiego, czyli w pierwszym tygodniu poddania się Iranu. Iran moim zdaniem nie podda się jeszcze przez wiele tygodni. Może po paru miesiącach bombardowań tak, ale na pewno nie w ciągu jeszcze tygodnia, dwóch, trzech czy czterech. Co więcej, ale wiecie Państwo, to jest tak samo jak Rosja liczyła, że się Ukraina podda. No i co? Czwarty rok, prawda, i dalej się nie poddaje, pomimo tego, że przecież cały kraj jest non-stop atakowany i non-stop bombardowany przez Rosjan. To, że akurat rakietami, a nie bezpośrednio samolotami latającymi nad głową, no to też, tutaj też te samoloty, zdaje się, niechętnie w przestrzeń powietrzną wlatują i strzelają z granic raczej niż z samego terytorium, prawda, żeby się nie narażać. Krótko mówiąc, Araqchi właśnie powiedział, że o tych właśnie sankcjach, natomiast no, ten produktywne rozmowy, to jak ładnie ktoś napisał, to trochę zdaje się przeceniać obecny stan rozmów. No tak, no bo jak nie ma rozmów, to trudno mówić o produktywnych. W każdym razie Irańczycy też tutaj stwierdzą specjaliści, że nie podejmą się spotkania na wysokim szczeblu, dopóki nie dowiedzą się, że USA odchodzą ze strony maksymalistycznych żądań. Nieatakowanie infrastruktury energetycznej to jest niski próg, tym bardziej, że ten odwet może być katastrofalny dla sojuszników Amerykanów. Warunki zawieszenia broni lub porozumienia, które rozwiązałyby długoterminowe problemy, w tym los zapasów lub ponowne otwarcie cieśniny, żadna z tych rzeczy nie są nawet bliskie ostatecznego celu, prawda, w tej chwili. Natomiast, proszę Państwa, mamy również Jahunatana, który to Jahunatan powiedział, że rozmawiał z Trumpem w poniedziałek. No bo, proszę Państwa, państwo położone tam, gdzie chce, ma jeden podstawowy cel. Jeszcze raz przypomnijmy, żeby to Państwu nie umknęło, bo cały czas próbujemy mówić o celach amerykańskich. To nie oni są spiritus mowę z tego przedsięwzięcia. Państwo położone tam, gdzie chce zrujnowania całkowitego Iranu. To jest ich cel i im dłużej ta akcja będzie trwała, tym lepiej dla państwa położonego tam, gdzie chce. Bo nawet jeżeli zaczyna ponosić straty, nawet jeżeli się okazuje, że te wszystkie stringi Dawida, jarmułki stalowe czy tekturowe, one to, powiedzmy, no nie działają tak jak powinny, to tak czy inaczej ten koszt jest skłonny Jahunatan ponieść, tym bardziej, że jego syn nie walczy, jak rozumiem, po to, żeby zdegradować Iran do poziomu kamienia łupanego, bo to jest jedyna gwarancja dla państwa położonego tam, gdzie chce, że to nie to, że nigdy, ale że prędko nie zostanie, powiedzmy, odbudowany ten potencjał. Kraje arabskie w Zatoce pozdecydowały, że nie będą pełnić roli mediatorów, dopóki Iran będzie kontynuował ataki na ich kraje. Natomiast są trzy przynajmniej kraje, które na pewno próbują aktywnych mediacji. To sondowanie, jak przypuszczam, będę miał potwierdzenie pewnie jutro, bo spróbuję tam się do kogoś dodzwonić decyzyjnego, ale przypuszczam, że to jest działanie pakistańskie przede wszystkim. Znaczy wiadomo z prasy, że to jest pakistańskie, ale nie wiadomo jak daleko to jak gdyby idzie. Że Pakistan, również Turcja i Egipt zaoferowały swoje pośrednictwo. Turcja i Pakistan przedstawiły pomysł na osobiste spotkanie przedstawicieli USA i Iranu. Jedna między innymi sugeruje spotkania Rakciego i Witkowa, albo Rakciego, Witkowa i Kushnera. Inne ewentualnie spotkanie Vance'a z Kalibafem. Natomiast tutaj żadne z nich nie zostało zaplanowane. Co więcej, no proszę Państwa, no to już w tej chwili przy tym stanie, powiedzmy, łamania norm międzynarodowych, no taki Kalibaf pojedzie i go tam po prostu jeszcze no, odeślą na drogę do Jerozolimy, prawda, zamiast się spotkać z Vance'em, bo to może być również pułapka na niego, a potem będzie zwalanie, że to nie Amerykanie, tylko na przykład Rzymianie, tak? Więc tutaj no, pani Leavitt była pytana o tą całą historię, powiedziała, że to są delikatne rozmowy i nie będą negocjować za pośrednictwem prasy. Sytuacja jest dynamiczna. Spekulacje na temat spotkań nie powinny być uznawane za ostateczne, dopóki nie zostaną formalnie ogłoszone przez Biały Dom. I tylko i wyłącznie, jak rozumiem. Co w tej chwili się dzieje jeszcze? No potem, kiedy powiedział groźbę, prawda, to już Państwu powiedziałem, czym odpowiedział Iran. Oświadczenie Trumpa, zresztą o rozmowach z Iranem, od razu obniżyło cenę energii. Nie wiadomo, ile to potrwa. No ale to tak mniej więcej to wygląda, proszę Państwa. Co jeszcze możemy powiedzieć więcej? Czy się jeszcze coś nie pojawiło? Pięciodniowe tak okno czasowe Trump, które właśnie ogłosił, to jest pozwoli na uspokojenie rynków przez kolejny tydzień bez ataków Stanów Zjednoczonych na irańską infrastrukturę energetyczną. Natomiast to jest tutaj agencja informacyjna Mehr. Wypowiedzi to jest irańska. Wypowiedzi prezydenta USA wpisują się w działania mające na celu obniżenie cen energii i zyskanie czasu na realizację planów wojskowych. Kraje regionu podejmują inicjatywy mające na celu deeskalację napięć, a nasza odpowiedź na wszystkie z nich jest jasna. Nie jesteśmy stroną, która rozpoczęła tę wojnę, a wszystkie te prośby należy kierować do Waszyngtonu. Rzecznik jeszcze irańskiego MSZ-u Ismail Baghaei powiedział w poniedziałek, że Iran podtrzymuje te same warunki zakończenia wojny co poprzednio. Irańscy urzędnicy zażądali, żeby Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, zaprzestały ataków przed rozpoczęciem negocjacji. Tutaj urzędnicy zwrócili się również o zobowiązanie się do nigdy więcej nieatakowania Iranu i o wypłacenie Iranu odszkodowań za straty wojenne i ofiary. Premier Yahunatan powiedział, prezydent Trump wierzy, że istnieje możliwość wykorzystania ogromnych osiągnięć, jakie osiągnęliśmy wspólnie z armią amerykańską, aby osiągnąć cele wojny poprzez porozumienie, które zabezpieczy nasze żywotne interesy. Czyli krótko mówiąc, Trump prawdopodobnie będzie wzywał do kapitulacji Iran, bo wszystkie inne sposoby zawiodły. Tutaj od razu właśnie wskazano, że po tym wypowiedzi Trumpa ceny gwałtownie spadły, natomiast cały czas są 30% wyższe niż miesiąc temu. Co jeszcze możemy powiedzieć? Chyba to by było na tyle. Tak, bo resztę sobie omówimy trochę później właśnie. A jeszcze jedna rzecz, że Goldman Sachs ostrzegł w raporcie dla inwestorów, że ceny ropy Brent mogą przekroczyć poziom rekordowy z 2008 roku, czyli $147 za baryłkę. Jeżeli ropa nie zostanie przywrócony pełny, jak gdyby przepływ przez cieśninę Ormus w ciągu do 10 tygodni. Czyli jak Państwo widzicie, ta wytrzymałość rynków też jest jakaś, to znaczy przedłużenie tej wojny o 2-3 tygodnie może nie zmienić tej ropy tak bardzo, żeby była to cena katastrofalna. Natomiast już samo uderzenie, gdyby doszło do takiego uderzenia odwetowego Iranu w infrastrukturę energetyczną krajów Zatoki, Państwo, to byłaby naprawdę wielka katastrofa. Znaczy to już byłoby coś, czego zdaje się nikt nawet nie jest w stanie wyestymować. Wyłączenie na trwałe, to znaczy na miesiąc, dwa miesiące prądu w krajach arabskich i to w kilku naraz, także jeszcze one nie są w stanie sobie nawet się jakoś wspomagać tą energetyką, tymi jakimiś kablami, o ile w ogóle mają jakieś interkonektory między sobą, a to też nie jest pewne. No ale to, proszę Państwa, to na razie zostało odsunięte do piątku. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat jest związany z poprzednim, ale musimy o nim powiedzieć. Otóż przygotowania do ataku na wyspę Hark. Otóż w tym samym czasie, kiedy Trump mówi, że potrzebuje 5 dni, bo tyle daje, to tak naprawdę jest, wielu specjalistów twierdzi, ja niestety jestem skłonny się z tym zgodzić, że to jest wszystko opowieść mchu i paproci. Chodzi o to po prostu, że on się trochę zapośpieszył, znaczy dał te ultimatum 48-godzinne, nie mając jeszcze zgromadzonych odpowiednich sił w regionie, bo jakby racjonalne byłoby ogłoszenie ultimatum, powiedzenie pod byle pretekstem, że Iran i tak go nie spełnia, następnie zaatakowanie infrastruktury tej energetycznej i w tym samym czasie akcja na wyspę Hark. No więc wiadomo, że urzędnicy Pentagonu rozważają rozmieszczenie wojsk powietrzno-desantowych w wojnie z Iranem. Siły bojowe miałyby pochodzić z brygady liczącej około 3000 żołnierzy. To tutaj chodzi, dokładnie mówiąc, o brygadę z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz niektórych elementów sztabu dywizji w celu wsparcia operacji wojskowych. Tutaj urzędnicy określili działania wojska jako ostrożne planowanie, zauważając, że Pentagon ani Centcom, byli zresztą pytani o komentarz, nie wydały żadnych poleceń jak do tej pory. Siły bojowe natomiast miałyby podchodzić z sił natychmiastowego reagowania właśnie, czyli z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To są siły, które Amerykanie mają zdolne do rozmieszczenia w dowolnym miejscu na świecie w ciągu 18 godzin. One mogłyby zostać użyte do zajęcia wyspy Shark, prawda, czyli głównego irańskiego centrum eksportu ropy naftowej. To, że Iran mógłby wtedy wysadzić swoje własne instalacje, jakby Amerykanie chyba nie biorą w ogóle pod uwagę. Natomiast Irańczycy podobno tak. Inną rozważoną możliwością jest atak około 2,5 tysiąca żołnierzy z 31. Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej, która zmierza w ten region, to oni właśnie mają być w piątek, dopłynąć wreszcie. Co prawda lotnisko na wyspie Hark zostało uszkodzone w wyniku bombardowań, w związku z tym dowódcy amerykańscy stwierdzili, że bardziej prawdopodobne jest najpierw sprowadzenie piechoty morskiej. Ich saperzy mają naprawić lotniska i inną infrastrukturę lotnisk, a potem dopiero siły powietrzne miałyby dostarczać już samolotami C-130 zaopatrzenie oraz resztę wojska. No więc tutaj od razu zaznaczam, że w tych wszystkich scenariuszach zakłada się, że Iran będzie sobie siedział, prawda, i nie wiem, może tam na brzegu zostaną rozstawione fotele, prawda, rozdany popcorn, żeby mogli sobie obserwować na żywo taką akcję, w sumie rzadka rzecz. Co więcej, ci spadochroniarze, znaczy, że na pewno walczyć nie będą. Spadochroniarze, ich zaletą jest podobno to, że są w stanie właśnie dokonać desantu powietrznego i mogą dotrzeć na miejsce w ciągu jednej nocy. Natomiast wadą jest to, że nie przywożą ciężkiego sprzętu, który zapewniłby ochronę w przypadku kontrataku sił irańskich, o ile w ogóle jakiś kontratak miałby miejsce. Marines natomiast nie mają wystarczającej siły, żeby utrzymać się na miejscu, jaką właśnie ma 82. Powietrzna Desantowa, co mogłoby zostać wykorzystanie do odciążenia sił piechoty morskich po pierwszym ataku na wyspę, jak twierdzą właśnie ci anonimowi urzędnicy Pentagonu. Dowództwo 82. Dywizji będzie wykorzystywane jako podległe dowództwo do planowania i koordynacji misji w coraz bardziej złożonym polu walki. Urzędnicy armii poinformowali, że podjęli decyzję o utrzymaniu dowództwa dywizji Fort Bragg w Karolinie Północnej na wypadek, gdyby Pentagon wydał rozkaz ewakuacji brygady na Bliski Wschód. Dowództwo nie chciało, żeby jego dowództwo właśnie było zaskoczone. Te siły natychmiastowego reagowania były w ostatnich latach kilkukrotnie wysyłane na krótkie wyzwania, m.in. na Bliski Wschód w 2020 roku po ataku na ambasadę w Bagdadzie, do Afganistanu w sierpniu 2021 roku oraz zresztą w celu ewakuacji oraz do Europy Wschodniej w 2022 roku, jak to napisano, w celu wsparcia operacji na Ukrainie. Więc tak to mniej więcej wygląda, czyli mamy niby 5 dni na niby rozmowy, natomiast tych rozmów nie ma, natomiast jest to 5 dni na to, żeby Marines i 82. Powietrzno-Desantowa mogły się pojawić na miejscu i były gotowe do ataku. I to jest bardziej prawdopodobny scenariusz. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat związany z tamtymi, ale nie możemy go pominąć, ponieważ on dzisiaj chodzi wszędzie, gdzie się tylko da, w różnych iteracjach. Otóż wskazuje się na to, że na tych komunikatach Trumpa, zresztą Irańczycy nawet powiedzieli, że te komunikaty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale ich jednym z celów jest właśnie wywołanie spekulacji na rynku ropy i na różnych instrumentów finansowych związanych z ropą. I tutaj rzeczywiście Financial Times opisuje, że traderzy obstawiali na rynku ropy naftowej o wartości 580 milionów dolarów przed wpisem Donalda Trumpa w mediach społecznościowych na temat rozmów z Iranem. Tysiące kontraktów na ropę Brent i WTI zmieniło właściciela na 15 minut przed tym, jak prezydent opublikował swój wpis na Truth Social. Traderzy obstawili na rynku ropy naftowej zakład o wartości 0,5 miliarda dolarów, którym właśnie potem on się pochwalił produktywnymi rozmowami z Iranem, co spowodowało gwałtowny spadek cen ropy i wznieciło zmienność na innych rynkach. Więc tutaj właśnie powiedziałem, do tej transakcji doszło pomiędzy poniedziałek między 6.49 a 6.50 czasu nowojorskiego. Tutaj według obliczeń właśnie Financial Times i Bloomberga wartość nominalna tych transakcji wyniosła 580 milionów. Wolumen obrotu ropy Brent i WTI gwałtownie wzrosły w tym czasie, 27 sekund przed godziną 6.50. Kontrakty terminowe na indeks giełdowy Standard & Poor 500 gwałtownie wzrosły tuż po handlu ropą. Wolumen również znacząco wzrosły w tym samym czasie. Nie wiadomo jak na razie, czy za poniedziałkowymi transakcjami stał jeden człowiek czy kilka podmiotów. Oświadczenie Trumpa o godzinie 7.04 wywołało gwałtowną wyprzedaż na światowych rynkach energii oraz wzrosty na kontraktach terminowych na indeks giełdowy S&P 500 i akcje europejskie, ponieważ inwestorzy wycofywali się z zakładów dotyczących przedłużającego się konfliktu. Więc to jest, tutaj wskazują strategzy rynkowi i brokerzy, z którymi rozmawiała prasa branżowa. Trudno udowodnić związek przyczynowo-skutkowy, ale trzeba się zastanowić, kto byłby stosunkowo agresywny w sprzedaży kontraktów terminowych w tym momencie 15 minut przed wpisem Trumpa. No więc rzecznik Białego Domu, bo to już doszło do tego poziomu, powiedział tak, jedynym celem prezydenta Trumpa i urzędników administracji jest robienie tego, co najlepsze dla narodu amerykańskiego. Dodał też, Biały Dom nie toleruje żadnego urzędnika administracji, który nielegalnie korzysta z poufnych informacji, a wszelkie sugestie, że urzędnicy są zaangażowani w takie działania bez dowodów, są bezpodstawne i nieodpowiedzialne. No więc kilka funduszy hedgingowych zauważyło, że był to jeden z wielu przykładów ostatnich miesięcy, w których duże transakcje zawierano na chwilę przed oficjalnymi ogłoszeniami rządu USA. Jeden z traderów właśnie z dużego funduszu hedgingowego powiedział, że konsultanci energetyczni zauważyli ostatnio kilka dużych transakcji blokowych, które ich zdaniem były nietypowo zaplanowane. Inni zarządzający portfelem stwierdził, że seria dużych i dobrze zaplanowanych transakcji wywołała poziom frustracji wśród inwestorów. Tutaj powiedział, moje przeczucie wynikające z obserwacji rynków przez ostatnie 25 lat podpowiada mi, że to naprawdę nienormalne. Jest poniedziałkowy poranek, dziś nie ma żadnych ważnych danych, nie ma żadnych mówców z Fed, których można byłoby wyprzedzić. To niezwykle duża transakcja jak na dzień, bez ryzyka i ktoś właśnie znacznie się wzbogacił. No więc też jest, no właśnie Kalibaf między innymi jest tutaj cytowany, wskazując, że fałszywe wiadomości ze strony Trumpa służą do manipulowania rynkami finansowymi i ropą naftową oraz do wyrwania się z bagna, w którym tkwią Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce. No więc jeden z traderów powiedział, że sprzedaż kontraktów terminowych na ropę naftową nie była ogromna w porównaniu z wolumenami na rynku, ale mniej więcej w tym samym czasie zaobserwowano też gwałtowny ruch na TTF w europejskim indeksie cen gazu. Otóż jeden z szefów działów instrumentów pochodnych w firmie konsultingowej, już nieważne której, powiedział, ale jednej z większych, to większy niż zwykle wolumen na ropę Brent i WTI, niż bym się spodziewał o tej porze tego dnia, ale jednocześnie nie jest to przesadnie duży wzrost. Trudno mi to powiązać ze sobą. No więc dodał też, na rynkach kontraktów terminowych na ropę Brent i opcji odnotowano znaczny napływ środków z funduszy w ostatnich tygodniach. Biorąc pod uwagę reakcję cenową, wydaje się, że prawie wszyscy mieli długie pozycje. To niemal konieczny prekurs dla tak gwałtownego ruchu, powiedział. No tak czy inaczej macie Państwo omówione, a przynajmniej zasygnalizowane to, że tam się coś działo. No i teraz jak jeżeli to Państwa interesuje, to warto po prostu to śledzić dalej. Proszę Państwa, i mamy teraz kolejny temat. Tutaj przełączamy się na Koalang z turbodoładowaniem. To jest taki temat, ja Państwu znalazłem, jest kilka w tej chwili. W ciągu ostatnich 48 godzin pojawiło się przynajmniej kilka analiz, również w kraju położonym tam, gdzie chce, dotyczących tego, no dobrze, co ta gra obecna państwa położonego tam, gdzie chce, czy ona zwiększa bezpieczeństwo tamtego kraju, czy też nie. Otóż tak, z jednej strony wskazuje się, że wypowiedzenie wojny Iranowi jest niepopularne w Stanach Zjednoczonych i to mocno, natomiast w państwie położonym tam, gdzie chce, cieszy się ogromnym poparciem, bo 80% społeczeństwa. Zresztą nikt nie zrobił więcej, żeby udowodnić, że Iran stanowi egzystencjalne zagrożenie dla państwa położonego tam, gdzie chce, niż Jahu Natan, tak? Zresztą on z radością stwierdził, zresztą mówiłem Państwu, jak tylko doszło do ataku, ja powiedziałem taką hipotezę, że jest to największy sukces życiowy Jahu Natana i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest to pierwszy prezydent, który się dał wkręcić w konflikt z Iranem. Żaden poprzedni się nie dał. Więc tutaj jak najbardziej, tym bardziej, że ten konflikt jest robiony tak naprawdę rękami amerykańskimi w dużej mierze. W związku z tym, no, po pierwszych nalotach na Teheran powiedział, że obecne połączenie sił pozwala nam zrobić to, na co liczyłem od 40 lat nawet, więc więcej lat niż ja twierdziłem. I mi się wydawało, że on 27, coś około 30 lat to robi. No, 40 się okazuje. Natomiast, proszę Państwa, jest inną rzeczą. Jedną rzeczą jest to, że zaatakowano i to jest wielki sukces Jahu Natana. Natomiast z punktu widzenia obiektywnego, to specjaliści twierdzą, że ta wojna wcale nie czyni kraju bezpieczniejszym. Wręcz przeciwnie, zagraża długoterminowemu bezpieczeństwu państwa różnego tam, gdzie chce. Po pierwsze tak, są dwa główne powody. Po pierwsze, przez dziesięciolecia największą gwarancją bezpieczeństwa państwa położonego tam, gdzie chce, jest silne dwupartyjne poparcie w Stanach Zjednoczonych, czyli i demokratów, i republikanów. Natomiast po tym, co się wydarzyło w strefie opatrunku, nagle się okazało, że cała masa posłów boi się nawet przyjmować pieniądze od AIPAC-u i generalnie no, przestało być modne pojawianie się w towarzystwie Jahu Natana, tak? Oczywiście to jest pewna przenosia, czyli nie chodzi o fizyczne, ale powiedzmy podpieranie się Jahu Natanem. Drugim powodem jest to, że wojna z Iranem wskazuje na wszelkie oznaki niepowodzenia, to dzisiaj pisze amerykańska prasa. Szybkie, zdecydowane zwycięstwo, o którym mówił zarówno Trump, jak i Jahu Natan, nie nastąpiło. Zamiast tego wojna wyeskalowała w sposób, który no, jest najbardziej skrajnym scenariuszem, czyli zamknięcie ciśniny Ormus. Co więcej, długa wojna stanowi też bezpośrednie zagrożenie dla rzymiańskich żołnierzy i cywilów, które zresztą te masowane ataki, które się coraz częściej przedzierają przez różne systemy obrony powietrznej, no, pokazują, krótko mówiąc, że bezpiecznie tam na pewno w tej chwili nie jest. Oczywiście zwolennicy Jahu Natana argumentują, że Iran stanowi już tak poważne zagrożenie dla państwa położnego tam, gdzie chce, że Jahu Natan po prostu musiał podjąć działania i zignorować wszystkie inne kwestie. No natomiast wiadomo oczywiście, że sam, zresztą tak samo chyba państwo położone tam, gdzie chce, wie o tym, że Iran jest bardzo daleko od zbudowania czegokolwiek z tego uranu, więc ten pretekst dotyczący właśnie programu atomowego jest tylko i wyłącznie pretekstem, niczym więcej. No i teraz, proszę Państwa, najważniejsze. Otóż cytowany dzisiaj Danny Cytrynowicz, który był szefem tego wydziału irańskiego w rzymiańskiej agencji wywiadu wojskowego, powiedział, uwaga, to jest ważna teza, że poprzedni irańscy przywódcy, obecnie w dużej mierze już nieżyjący, byli ostrożnymi i wyrachowanymi aktorami. W trakcie negocjacji mieli oni sygnalizować, że Iran jest gotowy znacząco zmniejszyć krajowe zapasy wzbogaconego uranu, kluczowego elementu w rozwoju broni jądrowej. Amerykańscy negocjatorzy wydawali się mieć trudności w ogóle ze zrozumieniem tak technicznych i strategicznych implikacji tej oferty, tym bardziej, że nie mieli z sobą żadnego specjalisty. Analitycy właśnie tacy jak Cytrynowicz uważają, że największym długoterminowym zagrożeniem strategicznym dla państwa położnego tam, gdzie chce, nie jest Iran, ale potencjalna utrata amerykańskiego poparcia, na którym tak naprawdę w 100% państwo położone tego tam, gdzie chce, polega. Erozja tego poparcia jest obecnie w toku. Ja się też zgadzam, że ta erozja następuje, co prawda niezwykle wolno, ale jest, zdaje się być, nieuchronna. 27 lutego, przed rozpoczęciem wojny, sondaż pokazał po raz pierwszy, odkąd w ogóle Gallup zaczął zadawać takie pytanie, że więcej Amerykanów sympatyzuje z Filistynami niż z Rzymianami. Co więcej, no ta brutalna kampania, wiadomo gdzie, wiadomo skąd, wiadomo kiedy i tak dalej, to nie możemy opowiadać o tym za dużo, doprowadziła do tej zmiany nastrojów. Co więcej, w tej chwili kandydaci tradycyjnie prorzymiańscy mają w tej chwili, zresztą w ogóle taki kandydat w zamienia partii demokratycznej będzie miał problem z dominacją z własnej partii w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Co więcej, Gavin Newsom, to czy on ma szansę, czy nie, to jest osobna kwestia, no ale w każdym razie on jest w tej chwili takim na razie najwyżej notowanym demokratą. On otwarcie mówi o państwie położonym tam, gdzie chce, że jest to państwo, jakby to ładnie nazwać, nie mam jeszcze koalangowego określenia, no ale zróbmy to opisowo. Chodzi o takie państwo, gdzie jest odrębnie się rozwija, tak? Tak jak nazwa pewnej firmy handlującej w Polsce złotem i później stwierdzenia właśnie, żeby się ukrywać po angielsku. O, to dobry rebus. W każdym razie to, że to jest takie państwo. Więc Yahoo Natan w związku z tym oczywiście sprzymierza się głównie z republikanami. Natomiast on kiedyś, prawda, jeśli chodzi o liczbę Rzymian również, to było to oczywiście miał przewagę u demokratów, tylko ci Rzymianie są zdecydowanie antytamto krajowi. W związku z tym w tej chwili natomiast te u republikanów te właśnie nastroje antytamtokrajowe przeradzają się również już w jawny antyrzymianizm, który zaczyna być powszechny w ruchu MAGA. I to zresztą widać po kolejnych wypowiedziach. Tam już są przynajmniej połowy z tych podstawowych blogerów, podcasterów, prawda, którzy prowadzą własne podcasty. To tamten antyrzymianizm jest po prostu już wszechogarniający. Więc to idzie w tym kierunku, czyli mamy z jednej strony u demokratów erozję poparcia ze względu na to, że jest to jednak ultraprawicowy rząd i ultraprawicowa polityka w państwie położonym tam, gdzie chce, i Rzymianie po prostu demokratyczni tego nie tolerują, a z drugiej strony mamy erozję u republikanów, gdzie że to jest państwo położone tam, gdzie chce, first, prawda, to jest główne hasło, które chyba w tej chwili przyświeca Trumpowi, no jest po prostu kontestowane przez znaczną część jego elektoratu, przecież rosnącą część, a już szczególnie, proszę Państwa, mają znaczenie ci wielcy podcasterzy, no każdy z nich ma po parę milionów followersów i to takich, czyli tych obserwujących i to takich dosyć oddanych. No więc to jest w tej chwili oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych mógł odrzucić wezwanie Yahoo Natana. Barack Obama, Joe Biden dokładnie to zrobili, natomiast Trump się dał nabrać. Trump się dał nabrać również na to, że szybkie zwycięstwo będzie, prawda, że w tej chwili Stany Zjednoczone są w tej chwili, gdyby jeszcze doszło do eskalacji tych ataków, no to są na skraju bycia wciągniętymi w Wietnam 2.0, albo w Irak 2.0, czy Afganistan 2.0, co oczywiście ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc to jest tak, że w rezultacie jest całkiem prawdopodobne, że w kampanii prezydenckiej w 2028 roku zarówno demokraci, jak i republikanie będą, szczególnie ci odważniejsi, będą jednak wzywali do zmniejszenia zależności od państwa położonego tam, gdzie chce. To tak delikatnie to powiedzmy. Warto przypomnieć też, że Stany Zjednoczone od momentu, od 17 października, prawda, czyli ataku humusu na państwo położone tam, gdzie chce, Amerykanie udzielili państwu położonemu tam, gdzie chce, dodatkowej pomocy wojskowej o wartości $16 miliardów. I to na pewno nie jest jeszcze koniec. Natomiast w tej chwili zwycięstwa militarne, które Yahoo Natan przedstawił jako decydujące, okazały się tak samo propagandową wydmuszką. Dlaczego? No, jeżeli chodzi o humus, no to humus ciągle jest zakorzeniony w strefie opatrunku. Co więcej, pomimo eliminacji przywódców, pojawili się kolejni, prawda, zresztą liczebność brygad Kasam nie spadła, nawet zdaje mi się wzrosła. Z 15 do 20 tysięcy żołnierzy. Co więcej, Jabollah tak samo, no nie położono właśnie kresu, tak samo wyeliminowanie kierownictwa nie spowodowało wcale, że Jabolak przestał funkcjonować, a to, że funkcjonuje, to widać właśnie po tych walkach na południe od rzeki Litani. No co więcej, mieliśmy jeszcze ataki na irański program nuklearny w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Yahu Natan ogłosił historyczne zwycięstwo, które będzie trwało przez pokolenia. No więc nie minęło pół roku, więc tych pokoleń się dużo chyba przez pół roku nie przewinęło. Na strony są, krótko mówiąc, w tym samym miejscu. Więc w ten sposób, jak gdyby tutaj piszą specjaliści z tamtego kraju, że metoda Yahu Natana to przepis na nieustanną wojnę, na nieustannie spadające poparcie międzynarodowe dla państwa położonego tam, gdzie chce, w tym również spadające oczywiście dużo, dużo wolniej to poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc właśnie tutaj przechodzimy, proszę Państwa, do tematu szóstego. Meloni przegrywa referendum. I właśnie dokładnie to jest prawdopodobnie ten dotyk Trumpa, to, że są, znaczy jeszcze powiedzmy pół roku temu, czy też rok temu, zanim Trump pokazał, co potrafi, to pokazywanie się jak gdyby w towarzystwie Trumpa, podczepianie się do jego sukcesu, prawda, bezwzględnie walczącego z lewicą i różnymi właśnie fantazjami, no faktycznie, czy też z różnymi, no jakby to powiedzieć, nierozumnościami politycznymi, było rzeczywiście modne i wtedy noszenie czerwonej czapeczki, prawda, prawdopodobnie czerwonego kapturka prawdopodobnie no, zwiększało liczbę głosów, prawda, poparcie i tak dalej. W tej chwili, moim zdaniem, to już jest tak i to już jest nie pierwszy raz, kiedy poparcie Trumpa, nawet w Stanach Zjednoczonych zresztą, to jest jakby zrzucenie komuś betonowego koła ratunkowego. No, w tej chwili w każdym razie 54% wyborców odrzuciło rządowy plan zmiany sposobu nadzoru nad prawnikami. No i jest to największe wyzwanie dla Meloni od czasu jej wyborów w 2022 roku. Włosi odrzucili ten plan, no, około 54% wyborców, czyli ponad 14 milionów osób sprzeciwiło się propozycjom rządu w bardzo zaciętym referendum, które odbyło się w niedzielę i poniedziałek, odrzucając plan zmiany właśnie nadzoru nad sędziami, prokuratorami itd. To publiczne odrzucenie stanowi zwrot w karierze Meloni, która w sumie kieruje jednym z najbardziej stabilnych rządów we Włoszech od czasu przywrócenia demokracji. Wybrana w 2022 roku na czele skrajnie prawicowej koalicji, Meloni rządziła do tej pory pragmatycznie i dużo bardziej pragmatycznie niż w ogóle oczekiwał ktokolwiek. W tym samym zresztą pokazując, że to, że ona jest z partii skrajnej, to jest tylko etykieta, tak? Wcale się tak skrajnie nie zachowywała. No więc zaledwie kilka tygodni temu sondaże sugerowały, że zwycięży w referendum. Obecnie się okazało, że nie. Pozycja polityczna Meloni wydaje się być słabsza, ponieważ ona postawiła swój kapitał polityczny właśnie na to referendum, które miało uczynić wymiar sprawiedliwości bardziej efektywnym. No, krytycy stwierdzili, że te środki mogą zwiększyć wpływ polityczny na prawników. Jeśli chodzi o jakieś komentarze lokalne, no to tutaj lokalni politolodzy mówią, że to poważny cios. Będą teraz obserwowali, czy Meloni zacznie tracić konsensus w innych obszarach, czy tylko będzie to po prostu wypadek, poważny wypadek przy pracy, ale tylko i wyłącznie jednorazowy. Meloni przyznała się do porażki i powiedziała: staliśmy po jej stronie do końca, a potem postawiliśmy wybór obywatelom. Oczywiście pozostaje gorycz z powodu straconej szansy na modernizację Włoch, ale to nie zmienia naszego zobowiązania do dalszej pracy dla dobra narodu z powagą i determinacją oraz wypełnienia powierzonego nam mandatu. No, przed głosowaniem Meloni też powiedziała, że nie zrezygnuje ze stanowiska, jeśli wyborcy odrzucą zmiany. Tutaj upadek rządu Meloni jest mało prawdopodobny, rząd ma zdecydowaną większość w parlamencie, opozycja nie jest wystarczająco zorganizowana, żeby tutaj cokolwiek zamieszać. No, wyzwaniem dla pani Meloni było między innymi to, że proponowane zmiany były tak skomplikowane, że wielu wyborców ich nie rozumiało. W związku z tym tak naprawdę to całe referendum stało się barometrem popularności, czyli za Meloni i przeciw Meloni, no więc przeciw zagłosowało więcej. Zgodnie z propozycjami już merytorycznymi, to jest tak, że sprawa sędziów i prokuratorów, którzy obecnie podlegają wspólnemu organowi, została podzielona między trzy nowe organy. Prokuratorzy i sędziowie w komisjach wybierani obecnie przez swoich kolegów byliby wybierani w drodze losowania. Przez No to jest tak, że przez dziesięciolecia Włosi też, dlaczego to też mogło się to tak zmienić, ponieważ Włosi uznawali właśnie sędziów jako przeciwwagę dla skorumpowanych polityków i zorganizowanej przestępczości. Zresztą śledztwa lat 80., 90., śledztwa prokuratorskie pomogły obalić właśnie dziesiątki polityków w Rzymie i udaremnić działanie bossów mafii na Sycylii. W związku z tym, no to jest tak, że ta opozycja w każdym razie argumentowała, że ta nowa propozycja rządu podważa niezależność sądownictwa. I to, zdaje się, chyba zostało, trafiło, powiedzmy, na podatny grunt właśnie z tego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą. Jeśli chodzi o Eli Schlein, liderka centrolewicowej Partii Demokratycznej, powiedziała, że głosowanie jest nie dla arogancji tego rządu, który chciał zmienić konstytucję na własną rękę. No i też jest tak, że reputacja również rządu bardzo mocno ucierpiała przed samym referendum, wtedy kiedy media opublikowały, że rząd Meloni nie został uprzedzony amerykańsko-tamtokrajowych atakach na Iran, pomimo tego, że ona jest postrzegana jako sojuszniczka prezydenta Trumpa. Co tutaj właśnie to, cała ta sytuacja pokazuje, że wcale nie, że została zlekceważona, a to jest... To wpływa po prostu na jej prestiż, tak? Tej osoby, która jest niby blisko Trumpa, czy jest jego ulubienicą, jak mawiał nawet Trump. Mamy, proszę Państwa, jeszcze kolejny temat, to jest umowa Unia Europejska-Australia, żebyśmy już nie siedzieli w tym, prawda, w tych konfliktach bez przerwy. Otóż Europa i Australia zgadzają się na nową umowę handlową, która ma wzmocnić więzi gospodarcze i sprzeciwić się Stanom Zjednoczonym. To oczywiście o to głównie chodzi. Otóż jest to umowa o wolnym handlu, podsumowuje prawie 10 lat rozmów. W tej chwili obie strony dążą do zacieśnienia więzi i ożywienia porządku opartego na zasadach, który jest oczywiście kontestowany przez administrację Trumpa. Zakończenie negocjacji zostało ogłoszone w Canberrze przez premiera Antonego Albanese i Ursulę von der Leyen. Po przyjęciu tekstu przez Radę Europejską będzie on musiał zostać podpisany przez obie strony, a następnie ratyfikowany przez parlamenty, żeby mógł wejść w życie. No, oba państwa też podpisały partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony po to, żeby ułatwić lepszą współpracę w dziedzinie zarządzania kryzysowego, wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Tutaj Albanese powiedział, to kompleksowe, zrównoważone i znaczące pod względem handlowym porozumienie, które obniży koszty dla australijskich konsumentów i otworzy nowe rynki dla producentów. Powiedział, to korzystne dla obu stron, likwiduje cła na kluczowe australijskie produkty eksportowe, takie jak wino, owoce morza i produkty ogrodnicze. No więc obie strony określiły porozumienie jako istotne pod względem ekonomicznym, ale też jako wyraźny sygnał, że ten oparty na zasadach międzynarodowy system handlu wciąż jeszcze istnieje, chociażby pomiędzy takimi właśnie partnerami. No to jest tak, że Australia i Unia Europejska pracują nad ochroną swoich gospodarek przed programem taryfowym Trumpa i chińskimi ograniczeniami dotyczącymi kluczowych minerałów. Tutaj von der Leyen zresztą dyskretnie skrytykowała oczywiście jedno i drugie, czyli ten program taryfowy i to ograniczenie minerałów. Powiedziała, świat, w którym mocarstwa wykorzystują cła jako narzędzie nacisku, a łańcuchy dostaw jako luki, które można wykorzystać z wysiłkami Unii Europejskiej na rzecz zmniejszenia barier handlowych i budowania zaufania. W naszej historii otwarty handel oparty na zasadach przynosi pozytywne rezultaty. Zaufanie jest ważniejsze niż transakcje. Powiedziała też, że w niecałe 2 miesiące Unia Europejska dołączyła prawie 2 miliardy ludzi do naszej sieci wolnego handlu, a umowy obejmują 3 kontynenty – Amerykę Łacińską, Indię, a teraz Australię. No, Szefkowicz, komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu, Mariusz Szefkowicz, tak, powiedział w tym tygodniu, że spodziewa się wzrostu rocznego eksportu towarów i usług z Unii Europejskiej do Australii o 1/3 w ciągu najbliższej dekady, czyli obecnie jest to około 65 miliardów euro, no, czyli 1/3 z tego. Co jeszcze umowa stanowi? Umowa znosi australijskie cła na import takich produktów jak sery, przetwory mięsne, czekolada, wino i wino mizmusujące. Ustanawia kontyngenty na 30 600 ton australijskiej wołowiny, z czego 55% będzie można importować do Unii Europejskiej bez cła 10 lat po wejściu w życie pakietu. Co więcej, ustanawia kontyngenty na 25 tysięcy ton mięsa baraniego i koziego bez cła, które będą stopniowo wprowadzane w ciągu 7 lat. Umożliwia bezcłowy import do 35 tysięcy ton australijskiej surowej trzciny cukrowej, a także mniejsze kontyngenty na australijskie produkty mleczne. Australijscy producenci rolni będą musieli zaprzestać używania większości nazw geograficznych dla markowych produktów spożywczych, chociaż australijskie firmy nadal będą mogły używać fety, gruyere i innych nazw dla swoich produktów. Negocjatorzy byli o krok od sfinalizowania paktu handlowego od tygodni, ale rozmowy utykały głównie na mięsie. Australia naciskała na Unię Europejską, żeby zwiększyła ilość wołowiny, która może być importowana do Unii na preferencyjnych warunkach. Natomiast sama sprawa importu produktów rolnych jest kwestią drażliwą dla Unii. Unia nie chce osłabiać swojego własnego sektora tych produktów. Kolejną sprawą to jest właśnie ochrona określonych towarów europejskich, takich jak na przykład Prosecco. Umowa obejmie ochroną kilkaset produktów unijnych, w tym na przykład 231 rodzajów wina i innych tego typu używek. Co więcej, ogłoszenie szczegółów umowy wywołało bardzo gwałtowną reakcję australijskiego sektora rolnego. Prezes Krajowej Federacji Rolników określił umowę jako niezwykle rozczarowującą i nie wprowadzającą żadnych istotnych z punktu widzenia handlowego usprawnień w dostępie do rynku Unii Europejskiej. Teraz powiedział, rolnicy będą teraz płacić cenę za tę słabą umowę z Unią Europejską przez kolejne dekady. Tutaj jest inna firma, prawda, nazwała ją, tak, ktoś zajmuje się właśnie mięsem, nazwała ją najgorszą w historii umową o wolnym handlu dla australijskiego przemysłu czerwonego mięsa, a Stowarzyszenie Przemysłu Mleczarskiego stwierdziło, że nie jest to ani wolna, ani sprawiedliwa umowa dla australijskiego sektora mleczarskiego. W przypadku samochodów osobowych Australia stosuje obecnie podatek od samochodów luksusowych, który obowiązuje w przypadku importu pojazdów przekraczających określony próg cenowy. W ramach negocjacji Australia zgodziła się na podniesienie progu dla pojazdów elektrycznych do 120 tysięcy dolarów australijskich, czyli około 85 mniej więcej tysięcy dolarów amerykańskich. Co istotnego jeszcze, urzędnicy osiągnęli również porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie surowców krytycznych, co jest priorytetem dla krajów po tym, kiedy Chiny ograniczyły eksport metali ziem rzadkich w zeszłym roku. Sefcowicz powiedział, Australia jest obdarzona ogromnym bogactwem naturalnym, posiada prawie wszystkie niezbędne minerały, ale potrzebują dobrych inwestorów, potrzebują odbiorców, potrzebują partnerów, aby rozwijać to naturalne bogactwo. No więc von der Leyen w swoim wystąpieniu powiązała umowy dotyczące minerałów, handlu i bezpieczeństwa, podkreślając, że zwiększają one bezpieczeństwo zarówno Europy, jak i Australii. No i oczywiście umowa dotycząca minerałów zmniejszyłaby również zależność od Chin, którą określiła von der Leyen jako problem zarówno ekonomiczny, jak i bezpieczeństwa. No, krytykując niedawne tak zwane uzbrajanie łańcuchów dostaw. No i proszę Państwa, ostatni temat to jest temat afrykański, chociaż jeden. Ja mam oczywiście jeszcze kilka innych, ale stwierdziłem, że ten afrykański musi się tutaj koniecznie znaleźć. Otóż Nigeria rozpoczyna eksport paliwa. Nigeryjska megarafineria Dangote rozpoczęła eksport paliwa do innych krajów afrykańskich, reagując w ten sposób na rosnące ceny ropy naftowej na świecie wywołane wojną, prawda, wiadomo którą. Trzytygodniowy konflikt zakłócił w tej chwili dostawy przez kluczową cieśninę Ormuz, zmuszając kraje do podjęcia działań mających na celu kontrolę wzrostu cen. Rafineria Dangote, która należy do najbogatszego człowieka Afryki, czyli Aliko Dangote, poinformowała o sprzedaży 12 ładunków o łącznej wadze 456 tysięcy ton na rynki regionalne. Do odbiorców należą Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Tanzania, Ghana i Togo. No, położona na wschód od Lagos rafineria produkuje 650 tysięcy baryłek dziennie, co pozwala jej zaspokoić, a nawet nieco przekroczyć krajowe zapotrzebowanie na paliwo w Nigerii. Zaopatrując sąsiednie inne gospodarki, rafineria Dangote zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w Afryce Zachodniej, Wschodniej i Środkowej, jak napisała rafineria sama w oświadczeniu. Rzecznik rafinerii powiedział, że wojna na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do wzrostu eksportu, dodając, że międzynarodowy popyt na paliwo rośnie. Nigeria jest czołowym producentem ropy naftowej w Afryce. Odnotowała gwałtowny wzrost cen benzyny z 830 najrów za litr do ponad 1300. Dangote początkowo obiecała priorytetowo traktować rynek krajowy, dążąc do zapobiegania niedoborom. Przed otwarciem rafinerii w 2024 roku Nigeria importowała prawie całe swoje paliwo, co zresztą narażało kraj na powtarzające się niedobory i wahania cen. No więc ten eksport będzie na pewno nowym rozdziałem w nigeryjskim sektorze energetycznym, bo będzie to symboliczne też przekształcenie kraju uzależnionego importera w regionalnego dostawcę paliw. Po prostu. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle. Już nie będę przeciągał tak jak wczoraj. Mam jeszcze dwa tematy, ale każdy z nich jest na jakieś 10-15 minut, więc już nie mamy czasu. Ja się, proszę Państwa, przypominam jeszcze na koniec reklama. Sprzętowo.pl. Komputery, które nie udają, że są nowe, bo nie muszą. To sprzęt klasy biznes, poleasingowe laptopy i komputery stacjonarne, dokładnie sprawdzone i gotowe do pracy. Każdy z nich objęty 2-letnią gwarancją, więc kupujesz bez ryzyka. Sprawdź ofertę promocyjną na sprzętowo.pl. Rabaty do 40%, a z kodem DR5 dodatkowe 5%. Państwa, już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, Alkilab Tarbachu, Alkafilat Tasir, prawda, czyli wszyscy czekają, karawana idzie dalej. I do zobaczenia, do jutra.